Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Mili Państwo, w naszym studiu dwie zaszczytne gościnie, w dodatku reprezentujące instytucje, które obchodzą w tym roku 30-lecie istnienia. Właściwie nie wiem, czy sumować to, czy nie sumować. Marta Kotaszewska, Sinfonietta Krakowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksandra Kalfas, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Muzeum, przepraszam.
Muzeum.
Dzień dobry.
Manga. Dzień dobry. Drogie panie, jesteście tu razem nie przypadkiem, nie tylko ze względu na jubileusz, ale ze względu na nowy cykl inaugurowany przez wasze instytucje. I to jest dla mnie takie wypłynięcie na wody, które dotychczas były chyba dość nieznane, jeżeli chodzi o kwestie kultury w ogóle, a edukacji kulturalnej bardziej osobliwie patrząc. Patrzę teraz na Martę Kotaszewską, bo to właściwie chyba twoja praca, żeby w jakiś sposób tę grupę zmapować, a myślimy o tak zwanych młodych dorosłych i nie mamy w tym momencie na myśli siebie.
Niestety już nie. Tak, to nasza właściwie wspólna praca. Bardzo cieszymy się z tego połączenia naszych instytucji, które wydaje mi się, że myślą bardzo podobnie, którym też bardzo zależy na tym, by poszerzać publiczność, by tworzyć tak naszą ofertę kulturalną i edukacyjną, żeby grono naszych odbiorców się poszerzało i żeby ta oferta była na tyle zróżnicowana, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dlatego powstała taka idea nowego cyklu, który rusza w tym roku. Jest to dla nas bardzo taki odświętny rok, więc bardzo cieszymy się, że akurat na ten rok przypadł start tego cyklu. Cykl nazywa się Elektrosinfonietta, jest kierowany do wszystkich, którzy chcieliby posmakować czegoś nowego, a będzie to naprawdę bardzo eklektyczne połączenie wielu czynników.
Tak sobie też myślę, że ten jubileusz 30-lecia i to zarówno w odniesieniu do mangi, jak i Sinfonietty jest może dobrym momentem właśnie, żeby faktycznie otworzyć jakieś nowe drzwi. Olu, jak to się w ogóle stało, że Sinfonietta i manga łączą się nie tylko na niwie jubileuszu, ale także i czegoś, co właściwie bardzo skutecznie jest w stanie scalić wasze instytucje?
Sinfonietta i manga spotkały się w tamtym roku. Sinfonietta zagrała u nas swój koncert Espresso na wystawie Tatry Wróblewskiej Karłowicz-Wyczółkowskiej. I poza muzyką Karłowicza zagrała też w przestrzeni naszej wystawy muzykę z księżniczki Mononoke. Wspaniałe, wspaniałe. To było naprawdę rewelacyjne. I ja myślę, że ta muzyka tak super zabrzmiała w naszych przestrzeniach, że chcieliśmy więcej i więcej i więcej. Dosyć dobrze, myślę, że tutaj nie ma co ukrywać i to chyba widać, że świetnie się dogadujemy po prostu jako instytucje. I kiedy Marta i Agata Grabowiecka przyszły do nas z pomysłem, żeby stworzyć nowy cykl i to cykl dla tej grupy, z którą zawsze instytucje mają pewien problem, żeby je zachęcić, czyli dla młodych dorosłych, no my byłyśmy zachwycone po prostu tym pomysłem. Ja myślę, że to jest, że manga z tymi młodymi dorosłymi nie ma aż takiego problemu. Do nas przychodzą tacy ludzie, ale faktycznie koncerty, przynajmniej z naszej perspektywy, to nie jest takie wydarzenie, na których jest dużo widać, więc myślę, że to jest świetny początek do tego, żeby ich zachęcić, żeby spróbowali też muzyki w naszych przestrzeniach i bardzo się cieszymy, że będziemy to robić z Sinfonietą.
Słuchajcie, ja w ogóle odnoszę wrażenie, że właściwie działalność muzealna czy wystawiennicza to nie jest ta działka, w której z młodymi dorosłymi mamy problem. Natomiast patrzę teraz na Martę. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o muzykę klasyczną zwłaszcza, to faktycznie jest taka grupa, która nie tyle nie ma się gdzie podziać, bo właściwie koncerty są, repertuary są zróżnicowane. Mieszkamy w mieście, które w szczycie liczy 1,5 miliona mieszkańców i właściwie ta oferta jest dość bogata, ale jednak wydaje się, że takich cyklów muzycznych, które są skierowane bezpośrednio do nastolatków, a zwłaszcza tych starszych nastolatków, jest właściwie niewiele, jeśli w ogóle jakiekolwiek są.
Jasne, na pewno pojawiają się jakieś nowe rozdania, że tak powiem, i na pewno takich cyklów jest coraz więcej i coraz więcej instytucji myśli o tym, żeby zróżnicować tą ofertę. Wydaje mi się, że koncertów jest sporo i na pewno muzyka klasyczna jest, każda jest dostępna również dla młodych dorosłych, natomiast chodzi o pewien rodzaj odczuwania atmosfery, pewnych niestety niezbyt dobrych skojarzeń i próbujemy teraz troszeczkę walczyć z pewnym mitem.
To wyciągnij te skojarzenia w takim razie na światło dzienne. Wiesz, bo ja odnoszę wrażenie, że to bardziej my, czyli organizatorzy, czy w jakiś sposób uczestnicy już życia kulturalnego, boimy się tej grupy, dlatego że nie bardzo wiemy właściwie, jak do niej dotrzeć.
Jasne. No, my będziemy na pewno się starać do niej dotrzeć, czyniąc ten cykl, o którym za chwilę myślę, że bardziej szczegółowo opowiemy, ciekawszym, tworząc pewnego rodzaju atmosferę, tworząc poczucie bezpieczeństwa i takiej totalnej tolerancji, ponieważ muzyka klasyczna, prowadziliśmy niedawno badania z UJ-em na temat odbioru muzyki klasycznej. Juliana Jechalska, dyplomantka, poczyniła dla nas takie bardzo ciekawe badania, które za niedługo ujrzą światło dzienne, więc będzie można to sobie indywidualnie, szczegółowo przeanalizować. Natomiast ta muzyka klasyczna niestety kojarzy nam się często z jakimś nudnym, pompatycznym wydarzeniem, które nie do końca jest dostępne, ponieważ może nie być zrozumiałe, ponieważ możemy nie wiedzieć, jak się do końca zachować na takim wydarzeniu. I rozumiem, że z jednej strony można tak rzeczywiście tego typu wydarzenia kojarzyć. Natomiast mam nadzieję, że elektrosinfonietta, bo to właśnie nazwa naszego nowego cyklu, przełamie pewne stereotypy i pozwoli naszym odbiorcom poczuć się naprawdę swobodnie, do szpiku kości swobodnie. Będzie można przez tą godzinę muzyki i różnych innych atrakcji, które przygotowaliśmy, się odprężyć, zrelaksować i zanurzyć po prostu w piękno muzyki klasycznej, które jest niezmienne i zawsze będzie nam towarzyszyć, jeśli będziemy o nie dbać.
Olu, słuchaj, wasza perspektywa pewnie jest inna, ale czy tobie też klasyka kojarzy się z naftaliną?
No chyba nie, chyba nie. I tutaj myślę, że świetną robotę robi właśnie Sinfonietta. Ja mam tu myśli cykl Sinfonietki, gdzie muzyka klasyczna od małego może się nie kojarzyć z naftaliną.
No właśnie, ale... czy to nie jest tak, że po prostu brakuje nam jakiejś takiej solidnej edukacji kulturowej w zakresie klasyki?
Dokładnie,
po prostu?
Dokładnie oswajania? Tak myślę, takiego oswajania. I ja myślę, że te dzieciaki, które zapraszacie na Sinfonietę, już będą miały łatwiej, ale jednak jest takie pokolenie, które no nie miało okazji tego doświadczyć i to jest świetny pomysł, ten cykl, żeby troszeczkę nadrobić, tak? I zaprosić tych młodych dorosłych do tego, żeby poczuć coś innego niż naftalinę na koncercie muzyki klasycznej. Tym bardziej, że nie będzie to taka stricte muzyka klasyczna. To Marta o tym więcej powie, a ja może jeszcze powiem tylko tyle, że jest jeszcze jedna instytucja, która też obchodzi 30-lecie w tym roku. To jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Piatk od czasu do czasu współpracuje z Mangą, ale nigdy to nie była regularna współpraca. A w tym roku podpisaliśmy umowę o współpracy i ona dotyczy między innymi tego cyklu.
A jak to się będzie realizować w odniesieniu do Akademii?
Dyplomantka Piatku, Natasza Pierzcha-Łasuska, będzie na żywo razem z muzykami. Będzie na scenie i będzie na żywo przygotowywać wizualizację do tego, co słyszymy. Przy pomocy sztucznej inteligencji.
Ależ oczywiście.
Oczywiście.
Jak inaczej.
Jak mogłoby być inaczej? Musi tak być. One będą inspirowane anime, ale nie oczekujmy tam takich fragmentów anime. Nie. Będzie to inspirowane, ale będzie to praca Nataszy. Tak jak mówiłam, będzie to jej praca dyplomowa. Natasza jest już po pierwszych próbach z nami. Myślę, że możemy zdradzić, że całkiem nieźle to wygląda.
Zdecydowanie.
Tak, zdecydowanie. No, nie możemy się już doczekać, naprawdę.
No proszę, czyli właściwie w sumie to 90 lat, jeżeli dobrze liczę.
Tak, w sumie 90.
Jezus, trzy jubileusze 30-lecia. To naprawdę rzadko się zdarza i w dodatku realizowane na niwie współpracy, to jawi mi się jako absolutne objawienie, drogie panie.
Wspaniały rok 94.
Otóż to.
Być może to wręcz pokoleniowe. Słuchajcie, ten 94 to jednakże dużo dalej, aniżeli wasza grupa docelowa. Natomiast Marto, patrzę na ciebie teraz, bo wiem, że to trochę też twoje dzieło, żeby w jakiś sposób tę grupę scharakteryzować, wyłuskać z tej masy potencjalnej publiczności i zdiagnozować właściwie to, co z jednej strony może być im bliskie, a z drugiej strony to, czego być może oni sami się boją albo nie chcą przekroczyć. To jest dla mnie niezwykle frapujący wątek, o którym trochę wspomniałaś poza anteną jeszcze, kiedy rozmawialiśmy w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, ale nie masz takiego wrażenia, to oczywiście jest tylko i wyłącznie moja taka anegdotyczna obserwacja, że dzisiejsze nastolatki są dużo bardziej świadome wszelkiego rodzaju zagrożeń, dużo bardziej nieufne wobec świata nas, starych dziadów.
No. Mocne słowa. Tak, ale wydaje mi się, że
myślę przede wszystkim o sobie.
Rośnie na pewno świadomość wśród młodych dorosłych, wśród nastolatków i jeszcze młodszych dzieci, z czego się niezmiernie cieszymy. Wydaje mi się, że coraz częściej młodzi świadomie i śmiale opowiadają o tym, że korzystają z pewnych pomocy, gdy natrafiają na jakieś problemy, które nasze pokolenia na pewno też w sobie tłamsiły, przepracowywały to na swój sposób. Teraz wydaje mi się, że jest większa świadomość społeczna, szybciej prosi się o pomoc w razie nawet jakichś z naszego punktu widzenia drobnych problemów czy zawirowań, więc dla mnie jest to bardzo, bardzo pozytywna sprawa. Natomiast oczywiście rozwój technologii, który towarzyszy nam bardzo, technologii, z której będziemy też korzystać podczas tego koncertu, bo jest to z jednej strony fascynujące, z drugiej strony nieuchronne, z trzeciej strony musimy po prostu z tym współgrać, żeby wyprodukować koncert, który będzie szyty na miarę dzisiejszych czasów. Spora otaczająca nas ilość różnych sprzętów, myślę, że też bardzo mocno wpływa na młode pokolenie, też wpływa na psychikę, powoduje wiele problemów, które gdzieś nas otaczają.
Wyobcowanie na przykład? To jest w ogóle też taki bardzo, wydaje mi się, mocno japoński społeczny problem.
Tak, myślę, że tak. Właśnie wczoraj czytałam taki ciekawy artykuł o tym, jak social media przestają być socjalne, jak bardzo można poczuć się samotnie.
Tak,
więc myślę, że tych nowych artykułów jest coraz więcej i trzeba naprawdę szybko je śledzić, żeby móc nadążyć. Natomiast w tym cyklu będziemy próbować znaleźć jakiś pomost. I ten pomost jest właściwie już nazwany i jest nawet tytułowym hasłem naszej pierwszej produkcji. Będzie to cyberpunk, ponieważ kiedy narodziła się nasza chęć współpracy między Sinfonietą a Mangą, szukaliśmy jakiegoś powiązania, czegoś, co zwiąże te dwie instytucje, co nada pewien charakter, pewien sznyt, ale wejdzie głębiej.
Właściwie, słuchaj, kiedy teraz o tym opowiadasz, to hasło, które w jakiś sposób połączyło wasze instytucje, wydaje mi się absolutnie oczywiste, ale nie wiem, czy sam bym na to wpadł, żeby to potraktować od strony anime, bo o nim myślę w tym momencie.
To chwilę nam to zajęło. Szczerze przyznam. Tak, ponieważ jak dostaliśmy tę informację, że możemy po prostu współgrać w tym roku, to było to bardzo ekscytujące, ale po chwili, dla mnie przynajmniej, miałam taką chwilę mocnej ciszy i zadumy, bo jest to bardzo nęcący temat, ale też bardzo trudny, by po prostu wykorzystać to w jakościowy sposób. Natomiast interesując się głębiej tym tematem, wyszedł gdzieś na światło dzienne ten cyberpunk, który dla mnie był objawieniem. Bardzo wiele się nauczyłam, czyniąc research w ogóle do tego projektu, i okazuje się, że ten cyberpunk, który powstał w 1983 roku, po raz pierwszy pojawił się ten termin, czyli zaskoczyło mnie to, że było tak dawno temu, a temat jest bardzo, bardzo aktualny, dlatego chcemy z niego skorzystać.
Bardzo aktualny, ale też i szukacie takich tropów, które pozwalają w jakiś sposób połączyć go z tym, co nazywamy klasyką. Okazuje się, że obecność klasyki w anime to jest coś absolutnie oczywistego, a chyba nie do końca wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę.
Tak, dla mnie to było spore objawienie, od baroku po romantyczne utwory, po prostu to są dywany ścieżek klasycznych w anime i to nas też bardzo mocno zainspirowało, ponieważ dla nas czasami już mocno ograne, użyję słowa numery klasyczne, okazują się być naprawdę znanymi podkładami muzycznymi wręcz do animacji japońskich, więc to było dla nas bardzo inspirujące i wprowadziła nas to w atmosferę takiego podejścia, by ukazać dla nas tą najważniejszą na świecie muzykę klasyczną i to wykonanie na żywo, co jest niezwykle istotne, jako element zaskoczenia dla naszego odbiorcy, który pewnie zna taki utwór po prostu z anime, będzie mógł takiego utworu wysłuchać na żywo podczas naszego koncertu.
No to jest chyba to takie podważenie tej naskórkowości, o którym myślałem w kontekście dotarcia do tej grupy, to znaczy znalezienie faktycznie jakiegoś takiego punktu zaczepienia, który wskazuje na to, że z jednej strony jest jakiś wspólny grunt, na którym możemy szukać porozumienia, myślę o instytucji i młodych dorosłych, a z drugiej strony też ta platforma okazuje się być absolutnie wspólnotowa, czyli myślę tutaj o muzyce, którą wy kultywujecie, a oni być może znają, ale trochę, prawdę powiedziawszy, instynktownie, czy przez zupełne nasiąkanie nią, nawet jeżeli nie są świadomi, co to tak naprawdę jest.
Tak, dokładnie. Pojawią się różne elementy, ponieważ zaczniemy totalnie klasycznie. To będą dwie kompozycje Bacha. Zaczniemy od wiolonczeli solo. Też zależy nam na tym, by z tej 20-osobowej orkiestry wybrać tą jedną osobę, która rozpocznie i pozwoli nam wpłynąć w ten koncert w taki delikatny sposób. To będzie przepiękny utwór, czyli preludium z pierwszej suity G-dur Bacha. Utwór bardzo znany, wykorzystywany na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów. Natomiast świetnie znany również z japońskiej animacji. Później skład się poszerzy, będziemy mieli na naszej scenie kwartet smyczkowy, natomiast później przejdziemy do takiego serca tego wydarzenia i usłyszymy live act tworzony przez dwóch DJ-ów. Będzie to zespół Fisher Boys i oni w taki bardzo twórczy sposób, bo to, co dla nas również ważne, by uzyskać taką twórczą atmosferę. Zwykle ta atmosfera podczas koncertów muzyki klasycznej jest mocno odtwórcza, ponieważ muzycy grają z nut. Jest to oczywiście fenomenalna sztuka, bardzo trudna i wymagająca wspaniałego przygotowania wieloletniego, ale
jakby rozumiemy, że element spontaniczności nie jest tym, na co możemy liczyć.
Dokładnie. Często, kiedy przychodzimy do muzeum, to też są już dzieła prezentowane, czyli pewien etap twórczy już się skończył i teraz spijamy tylko soki z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy. Natomiast to, co wydarzy się 9 marca na sali widowiskowej Mangi, to będzie bardziej twórcza atmosfera, ponieważ to wszystko, co się wydarzy, będzie tworzone na żywo, tu i teraz i będzie bardzo dużo w tym wszystkim improwizacji. Podczas tego live actu powoli zaczną włączać się instrumenty smyczkowe i tutaj też liczymy na to, że będą robić to w twórczy sposób i że pokuszą się o drobną improwizację.
No bardzo na to liczę, że wyjdą trochę poza karty nut czy partytur. Olu, ja tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, mianowicie Marta przywołała Johanna Sebastiana Bacha, czyli właściwie bardzo europejskiego, bardzo protestanckiego kompozytora, który jednakże znalazł swoje miejsce w japońskiej sztuce. To z jednej strony oczywiście pewnie jest świadectwo jakiejś wymiany kulturowej, ale z drugiej strony rodzi się w mojej głowie pytanie, dlaczego Japończycy tak chętnie sięgają po ten dorobek dawnych wieków, który dokonał się w Europie?
To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy znam na nie odpowiedź. Wiem na pewno, że Japończycy zafascynowani są przede wszystkim chyba taki top of the top, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to jest Chopin.
Oczywiście wiemy.
Chopin, który zawsze się pojawia i ja myślę, że to jest siła tej muzyki, że ona jednak mimo tego, kiedy powstała, jest bardzo uniwersalna. Tak samo jak te japońskie opowieści. I tutaj jest to połączenie, które my dzięki temu, że to tak wygląda, możemy teraz wykorzystać.
Wiesz co, słuchaj, właściwie otworzyłaś mi oczy, bo ja oczywiście z tej europocentrycznej perspektywy pytam, dlaczego Japończycy Bacha, a nie pytam, dlaczego Europejczycy Studio Ghibli.
No, dokładnie, dokładnie. Nie, jednak jedna i druga kultura się przenikają. Zresztą tym właściwie się w mandze zajmujemy, prawda? Pokazujemy to, że one się przenikają. Nie bez powodu na wystawie, którą teraz mamy o Hiroshigem, są też polscy artyści i pokazujemy japonizm.
Nie wspomnę o Feliksie Mandze-Jasińskim.
Dokładnie. Więc myślę, że to jest kolejny etap, tym razem muzyczny. I że tutaj wszystko pięknie gra, dosłownie.
Marta, słuchaj, no muszę cię w takim razie zapytać, czy będziecie sięgać także po repertuar japońskich kompozytorów w ramach elektrosymfoniety, albo w ogóle w ramach działalności symfoniety?
Na pewno pojawią się takie kompozycje. Trudno mi na razie określić, jakie dokładnie będą to utwory, natomiast wciąż poszukujemy nowego repertuaru, inspirujemy się naprawdę muzyką całego świata, również bardzo mocno tymi współczesnymi kompozycjami, więc z pewnością pojawią się takie wątki. Jeszcze chciałam wspomnieć do wypowiedzi Oli, ponieważ myślę, że często ta muzyka klasyczna pojawia się w animacjach, bo jest po prostu bardzo poruszająca, wzruszająca i często bardzo taka rzewna. Wydaje mi się, że też ten temat, który bardzo mnie poruszył, kiedy właśnie zainteresowałam się w ostatnich miesiącach cyberpunkiem, to jest właśnie ukazanie tej wrażliwości człowieka względem tak bardzo nowoczesnego świata, który jest pełen tej technologii. To jego zagubienie, to jego osamotnienie w tym wszystkim. Wydaje mi się, że muzyka klasyczna dobrze z tym gra, ponieważ jest bardzo uwrażliwiająca i dlatego myślę, że tak mocno ten wizerunek pojawia się po prostu w tych animacjach.
Słuchaj, troszeczkę to pesymistycznie pachnie.
Jest to, taka nutka, jest to fakt.
To, co powiedziałaś, wydaje mi się, że też jest w tym element jakiejś takiej bezsilności. Myślę oczywiście o jednostce, która jest zestawiona z tym światem, który się coraz bardziej digitalizuje i przechodzi do tej sfery, z którą właściwie już wiemy dobrze, że nie wygramy.
Tak, ale jako instytucja kultury wierzymy, że sztuka naprawdę może leczyć duszę i mówię to z pełnym przekonaniem. Wierzymy, że na takim koncercie będzie można się po prostu zanurzyć, jak to mówi młodzież, odciąć. Chyba, że to już boomerzy tak mówią, na godzinę i zatopić po prostu w czymś unikatowym, w czymś nieśmiertelnym i w czymś tu i teraz.
Powiedziałaś o koncercie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że elektrosymfonieta, czy to w tej pierwszej odsłonie, czy pewnie w trzech kolejnych, bo cykl zakłada cztery takie wydarzenia, to jest właściwie coś więcej. Ja bardziej myślę o tym jako o pewnym doświadczeniu, zwłaszcza audio, ale także i wizualnym, czy wręcz spektaklu, jakiejś takiej imersyjnej trochę sytuacji może.
Tak, wydaje mi się, że taki
był nasz cel chyba, prawda? Żeby to wszystko połączyć.
Czy to jest tak, że musimy działać teraz na wszystkie zmysły, żeby faktycznie coś było uderzające?
Chyba w przypadku tych młodych ludzi tak, dokładnie tak.
Za dużo bodźców
tak,
na co dzień.
Tak, za dużo bodźców na co dzień i chyba trzeba dostarczać wszystkie te bodźce, żeby oni w pełni to docenili. Przynajmniej taka jest nasza intuicja i tak wynika z naszych badań, tak? Bo prowadzimy te badania naszej publiczności. I oni życzą sobie takiego, chcą takiego odbioru i spróbujemy im to dać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale no myślę, że wspaniale jednak. Po tych próbach naszych pierwszych to mamy bardzo duże oczekiwania.
Pamiętajcie, że to jest wasza boomerska perspektywa na razie.
Tak, tak, oczywiście, oczywiście.
Słuchajcie, to jest dla mnie pewien truizm, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to jest bardzo mocno pionierskie działanie i zastanawiam się też, czy byłoby ono możliwe, gdyby właśnie nie to, że współpracujecie z sobą. To znaczy zawsze dodanie kolejnej perspektywy wydaje mi się jest wzbogacające. No bo nikt z nas nie wie wszystkiego, a z młodymi dorosłymi to już w ogóle chyba mamy problem.
Tak, dokładnie. Ja myślę, że ta współpraca trzech instytucji bo chyba tak musimy o tym mówić, mhm. włączając w to jeszcze tą Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, daje ogromną wartość dodaną do tego projektu. Każdy z nas zna się na czymś innym i to połączenie dopiero da nam tą nową jakość.
Słuchajcie, dalej będę przy tej nieszczęsnej pionierskości, bo to jest dla mnie wyjście na wody, które pewnie są pełne raf. Ale no, tak zakładam.
Jesteśmy gotowi.
Które są piękne, czyż nie?
Oczywiście, że są piękne, zwłaszcza, że odnoszę wrażenie, że tak jak czasem mówi się o na przykład studentach, to dla mnie też jest grupa, która jest całkowicie niejednorodna. Jasne. I wydaje mi się, że podobny problem, czy właściwie wyzwanie, może to jest lepsza kategoria, jest w przypadku młodych dorosłych, ale z drugiej strony bez takich pionierskich działań to chyba nigdy tam nie trafimy.
Jasne. Wychodzimy też z założenia, że to ma być ciekawe. Robimy wszystko, żeby to było dopracowane z naszej strony, żeby to było głębokie, żebyśmy my z tego po prostu byli zadowoleni. Dlatego bardzo dużą uwagę przywiązujemy do programowania i do produkcji tego wydarzenia w takiej jakości, jaka nam po prostu odpowiada. I mamy nadzieję, że przez podjęcie takich działań ludziom się to po prostu spodoba. Ta grupa na pewno jest zróżnicowana, dlatego nie zakładamy, że teraz przyjdą osoby w określonej grupie wiekowej i wszystkie zrobią wow. Wręcz odwrotnie, wydaje mi się, że jesteśmy nastawieni na pewnego rodzaju eksperyment, obserwacje, ale taką główną wartością, którą wyznajemy już podczas naszej współpracy i dzięki temu chyba tak dobrze nam się pracuje i tak bardzo to idzie wszystko do przodu, bo jesteśmy po prostu otwarci na różne rozwiązania, czasem szalone, czasem mniej szalone, czasem potrafimy ze sobą się komunikować i mam nadzieję, że też będziemy potrafili skomunikować się z nową publicznością.
Tego wam akurat życzę. Ile dajecie sobie czasu? Bo ten świat, w którym żyjemy, zwykle jest nastawiony na to, że jeżeli inwestujesz, to masz od razu zwrot tej inwestycji. A dobrze wiemy przecież, że w kulturze to tak nie działa.
Dlatego chyba nie nastawiamy się na zwrot.
Ja może jeszcze powiem, że te cztery koncerty, ten ostatni koncert to będzie inauguracja w ogóle wszystkich wydarzeń jubileuszowych Muzeum Manga, więc postawiliśmy na Sinfonietę tutaj. Dokładnie, 1 grudnia będzie Manga Matsuri i to takie bardzo uroczyste i ważne dla nas, otwarte dla naszej publiczności i ona zakończy się ostatnim koncertem z cyklu. Takie afterparty z Sinfonietą.
Dokładnie, dla nas bardzo nowatorski format. Późno wieczorem, ale myślę, że to będzie też twórcze bardzo dla nas wydarzenie inspirujące.
Myślę, że elektronika na żywo i Brian Eno, który znalazł się w programie pierwszego koncertu cyklu Elektrosymfonietta, już troszeczkę was rzuci na te głębokie wody późnej pory.
Taką mam nadzieję.
Drogie panie, bardzo dziękuję. Nie pozostaje mi nic innego, aniżeli poprosić was o zaproszenie na pierwszy koncert z cyklu Elektrosymfonietta. Możecie z dwóch zupełnie różnych swoich instytucjonalnych perspektyw.
To może ja pierwsza. Zapraszamy serdecznie wszystkich państwa, a szczególnie tych młodych dorosłych do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga już w tą sobotę o godzinie 18 na koncert z cyklu Elektrosymfonietta. Jestem pewna, że to będzie wydarzenie imersyjne, jak już tutaj powiedzieliśmy, które będzie oddziaływać na wszystkie zmysły i bardzo się cieszę, że zahaczyliśmy tutaj o japońskość tego wydarzenia. Mam nadzieję, że ona będzie widoczna.
No, myślę, że ona jest absolutnie nieodzownym elementem.
Muzeum Manga, no.
Otóż to, lepiej nie mogliśmy trafić. Ja od siebie tylko dodam, że postawiliśmy na jeszcze jeden dodatkowy eksperyment w ramach naszego otwarcia. Po koncercie mamy jeszcze dla państwa takie pół godziny spotkania z publicznością. Będzie można zadać pytania, zobaczyć z bliska instrumenty, poznać jak to jest, że ten dźwięk się wydobywa, w jaki sposób, o co chodzi.
A wy wtedy będziecie mogli posłuchać młodych dorosłych, co oni mają do powiedzenia na temat waszego nowego cyklu.
Taki jest nasz chytry plan.
Otóż to.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Tym razem od prawej Aleksandra Kalfa z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga.
Bardzo dziękuję.
I Marta Kotaszewska z Sinfonietta Krakowia. Dzięki piękne.
Dziękujemy.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.